Miało być pasmo sukcesów i przejęcie władzy, ale Jarosław Kaczyński nie przewidział wszystkiego i karta się odwraca. Nie będzie łatwo odkleić się od hasła "cały PiS kradnie". Ziobro uciekł na Węgry, Matecki oskarżony, nawet sam Kaczyński był dziś w sądzie. Czy PiS rozsypie się Kaczyńskiemu w rękach? O tym dziś porozmawiam z pastorem Pawłem Chojeckim i Kamilem Jastrzębskim. Skomentujemy też brednie u Rymanowskiego. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
I witam w naszym studiu pastora Pawła Chojeckiego.
Witam ciebie, witam państwa i naszego
i Kamila Jastrzębskiego. Gościa.
Dziękuję, kłaniam się, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Znowu gościmy Kamila w naszym studiu i to nie jest nasze ostatnie słowo, ale jak to się rozwinie i jakie będą niespodzianki, to nie mogę powiedzieć, bo nie byłoby niespodzianki. Ale no tak. Czekajcie i spodziewajcie się niespodziewanego.
Już niedługo.
Dziś zajmujemy się tym, czego nie spodziewał się.
No właśnie.
Jarosław Kaczyński układał plany, przewidywał zapewne pasmo sukcesów, poczynając od wyborów prezydenckich, potem parlamentarne i wszelkie inne, powrót do władzy, nawet konstytucję zmieniać, a tu coś się zepsuło. I tak jak mieli 35% w październikowych wyborach w 2023, tak teraz nawet w średniej w sondażach są poniżej 30, a Koalicja Obywatelska prowadzi. Co to się...
Na 40 idzie.
Prawie
nawet.
Że, tak.
Miejscami tak. No w średniej to jest ponad 30, ale tam są niektóre sondaże i po 38%. Co to się stało, że się zepsuło?
Powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że Kaczyński już zbyt szybko zaczął dzielić skórę na niedźwiedziu. Mówię i o Kaczyńskim osobiście, i o jego partii. No bo tak, wszystko do tej pory, powiedzmy do jesieni tego roku, działo na korzyść prawicy. Czyli tak, wybory prezydenckie, niestety Nawrocki wygrał. Kryzys w koalicji rządowej, niestety, no, zaistniał, był faktem. Kryzys wokół Szymona Hołowni również koalicji rządowej nie sprzyjał, a sprzyjał prawicy.
Nie bez udziału Jarosława Kaczyńskiego zresztą.
Oczywiście. No i właśnie to spowodowało, że już wszyscy zaczęli szykować na scenariusz, że PiS na pewno władzę przejmie. I trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. PiS, czy w ogóle szeroko pojęta prawica, dalej niestety jest faworytem. Dalej suma głosów prawicowych minimalnie, ale jednak przewyższa sumę głosów liberalnych i centrowych. Natomiast tendencja dla nich jest masakryczna. Dlaczego? Bo wszyscy sobie założyli, że te gwarantowane 30% PiSu to jest podkładka pod coś więcej, na taką, wiecie, podbudowę polityczną. No tylko, że okazuje się, iż te 30% wcale takie gwarantowane nie są. To nie jest taki pułap, który Kaczyński sobie może wpisać jako coś, co się na pewno wydarzy. I teraz te sondaże to zmierzają już bliżej 25-26 punktów procentowych niż 30. To w układance mandatowej może spowodować, że PiS nie będzie miał tak jak ostatnio około bodajże 190 czy 180 punktów mandatów, ale tych mandatów może być poniżej 150. I teraz dajcie mi chwileczkę, żebym rozwinął myśl i potem oczywiście oddam głos, bo to jest dosyć istotny element. Co to oznacza dla struktury partyjnej? Bo też trzeba to wytłumaczyć. Kiedy partia traci mandaty w Sejmie, to nie jest strata indywidualna tych posłów. To jest strata ich pracowników, to jest strata biur poselskich, to jest strata strukturalna, to jest strata nawet w tak zwanych, w cudzysłowie, banalnych wyborach jak samorządowe. No bo kto startuje w wyborach samorządowych z list, które często są z definicji skonstruowane tak, aby określone osoby weszły? No startują właśnie na przykład asystenci posłów, ludzie, którzy są na tak zwanym payrollu właśnie z biura poselskiego. I żeby była jasność, ja tego w tym momencie nie wyszydzam, nie krytykuję, tylko pokazuję mechanizm polityczny.
Rzeczywistość, tak.
Więc jeżeli im te mechanizmy zaczną uciekać i na przykład zmniejszy się ten zasób polityczny, powiedzmy około, nie wiem, 1/4, no to oznacza 1/4 mniej mocy, mniej paliwa w terenie, a 1/4 mniej mocy paliwa w terenie, to może być dramatycznym w skutkach później rezultat typowo sondażowy i typowo wyborczy. Dlatego jeżeli PiS nie odbije się w sondażach od tych 26-27 punktów procentowych, to nawet głosy Konfederacji, nawet głosy Grzegorza Brauna mogą prawicy do większości zabraknąć. Oczywiście dalej rozważamy scenariusz dla liberałów optymistyczny, ale nie ukrywamy, trzeba to powiedzieć wprost, coś drgnęło na naszą korzyść.
No może to jest, Kamil, twoja zasługa, bo przypominam, że niecałe 2 tygodnie temu mieliśmy taki program, że tak ostro pojechałeś po PR-owcach pana Tuska.
Myślisz, premiera. Że to widzieli?
No jestem pewien. I premier Tusk się ogarnął, wyrzucił tych safandułów, którzy mu zmarnowali kampanię, jeśli chodzi o Trzaskowskiego i tak dalej. I rzeczywiście tu nastąpiło wyprzedzenie narracji. Tu Kaczyński idzie tym starym torem, starą metodą, czyli taki kongres robi, kiedyś to w Warszawie, teraz w Katowicach, ale mniej więcej w tym starym swoim takim stylu, tam profesorów jakiś nazbiera, to kosztuje ileś tam milionów ta cała konwencja, tam mają tam się najechać autobusy tych działaczy, mają krzyczeć wodzu prowadź na kowno, nie? Różne takie. To wszystko Jarosław zrobił, i wylądował z ręką w nocniku lub gorzej, z ręką w telusie, nie? Wylądował. I się teraz tam taplają, to cały czas się jeszcze gotuje. Także narracja kompletnie odwrócona. A pamiętam właśnie ten program sprzed 2 tygodni, gdzie o to właśnie no, tak apelowałeś wręcz jak Rejtan, nie, szaty rozdzierałeś, żeby...
Nie ukrywam, że to też jest jedna z motywacji, dla których założyłem swoją internetową twórczość, swój kanał. Dlatego też za przyzwoleniem właśnie
oczywiście,
tutaj.
Oczywiście, zapraszamy.
Mam prośbę
też
do
już znają widzów,
tak, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zaobserwowali mój kanał, czy w ogóle zauważyli moją twórczość, bo nie robię tego wyłącznie dla siebie, dla własnej satysfakcji, ale też po to, żeby mówiąc tak bardzo górnolotnie i bardzo podniośle, no, pomóc sprawie, bo głęboko wierzę w to, że ta sprawa jest słuszna. Ale wracając do tych
także
rzeczy...
Także Kaczyński myślał, że to pójdzie tak jak zwykle. A w poniedziałek rano obudził się, pewnie gdzieś tam koło 12 i zobaczył, że narracja jest odwrotna. Tak. Nikt nie mówi o jego tam jakiś projekt dla Polski, czy nie wiadomo co. To w ogóle jest passé.
A nawet jeśli mówią, to mówią źle.
To mówią źle, albo nie, to w ogóle nawet, prawie już nikt nie mówił, tylko wszyscy mówią, że PiS ciągle kradnie i tak dalej. Także ten apel o zmianę PR-owców został wysłuchany. Tu powiem, że też wcześniej już z kręgów PSL-owskich to właśnie Misiek, nie, tak powiemy, Kamiński, to o to apelował, że to jakieś są niedorajdy jacyś...
I miał rację obiektywnie.
Miał rację, także...
Marszałek miał rację.
Także mówił to wcześniej, mniej więcej... Około roku temu mniej więcej. Tak.
Około powiedzmy listopada tamtego roku, czyli właśnie rok temu
właśnie.
Apelował, wiesz co, o jakby dynamikę wyborczą taką, że kandydat jest nieprzystosowany do kampanii, ale już po kampanii wyborczej w czerwcu, kiedy się okazało, że
to już walił,
to mówił wprost, ale mówił wprost bardzo bezpośrednio i bardzo słusznie.
I mówił, że
on
go
się
nie
gryzł w język i go że nie słuchali, bo ubzdurali sobie ci platformersi, mówią już tak kolokwialnie, że Polska roku 25 to jest Polska przed 20 lat, że działają te same mechanizmy, psychologia, narracja, tu może to jest to samo.
Wtedy chwaliłeś PiS, że wyprzedził, jeśli chodzi o znajomość społeczeństwa, zmiany społeczne i technologię, i internet, że wyprzedził Platformę, zostawił ich tam, że tak powiem, w blokach startowych, a teraz jest odwrotnie. Teraz właśnie Kaczyński został w blokach startowych z tą swoją durną konferencją, z tym swoim durnym ministrem, tym, co te listy od kochanki tam Jana Pawła, znaczy rozkochanej, kochanicy, o tak można powiedzieć, kochanicy Jana Pawła II, to jakąś tam Gliński, nie? On też, że tak powiem, trzymał to w tajemnicy. Oczywiście zaczęło się wcześniej, 16 lat temu. Specjalny człowiek został postawiony na straży tego sejfu, żeby Polacy się tej
typowa
prawdy
klucha,
tam nie dowiedzieli. Także
Gliński, ten kongres organizował, ale nawet na kongresie go Kaczyński coś tam skrytykował.
No bo już tam był niezadowolony.
Nerwy
Kaczyński widzi, że coś tu się zmieniło. Także mamy po pierwsze właśnie ten apel o zmianę PR-owców. Mamy takie zapóźnienie teraz Kaczyńskiego, a Platforma poszła do przodu z tą narracją, czyli już widzi, że inaczej to działa. I jeśli jeszcze ten scenariusz wyborczy narysowałeś, że tu Platforma idzie w kierunku 40%, to jest oczywiście marzenie Tuska, bo to by oznaczało samodzielną władzę. Prawdopodobnie przy metodzie Donta oni sobie mogą, mówię o tych partiach rosyjskich, oni mogą mieć większość bezwzględną, jeśli chodzi o głosy wyborców, ale będą mieć mniejszość posłów, bo mamy trzy partie rosyjskie, nie? No oczywiście ta najstarsza Kaczyńskiego, nowsza trochę Konfederacja Mencena i najnowsza ten nowotwór, nowa partia, czyli nowotwór, nowy twór, Brauna. To razem podzieli głosy, nie? Chyba że jakiś kongres zjednoczeniowy na wzór PZPR-u jeszcze zrobią, co nie można tego wykluczyć, bo to jest ruskie dosyć takie no, sprytne, jak to mówią ruscy szachiści, tym sterują, to jest dość sprytne towarzystwo, może coś wymyślą. Na razie to właśnie ta jedność procentuje w obozie Tuska, tu jakieś tam troszkę lewicy jakieś przyjął, coś tam Nowoczesna, coś tam jakaś coś, już nawet tych nazw nie znam, ale troszeczkę rozmontowuje lewicę. No, jeśli by dołożył jakiś komponent prawicowy do projektu Koalicja Obywatelska, no to te 40% staje się realne i wtedy nawet jeśli sumarycznie Kaczyński i Ruscy zdobędą tam 51 i tak dalej, to i tak przegrają w Sejmie.
Tak, ważne jest też to w kontekście tych 40 punktów procentowych, że ten scenariusz ma szansę się zrealizować pod warunkiem, iż nie zostaną zmarnowane głosy tych mniejszych koalicjantów pod progiem. No bo teraz sondaże pokazują, że niestety zarówno ludowcy, jak i ludzie Szymona Hołowni no, lądują pod progiem, przynajmniej tym 5%. No, czasami się niektórzy przybijają blisko progu, ale to dalej jest poniżej.
W związku z czym, może dołączą go?
No, albo mogą, może nastąpić konsolidacja w ramach na przykład jakiejś trzeciej listy demokratycznej, czyli mamy jedną listę Platformy, drugą listę Lewicy, trzecią taką właśnie na wzór trzeciej drogi, albo być może te partie zdecydują się na koalicję z Platformą Obywatelską i wtedy te 40% po pierwsze matematycznie jest osiągalne, a po drugie systemowo to, co mówił Paweł pod kątem liczenia głosów, daje większość bez oglądania się na to, co się wydarzy tam powiedzmy w tej drobniźnie pod progiem, jeżeli chodzi o jakieś pomniejsze partyjki. Więc powiem tak, odbicie nastąpiło, pewien oddech też wreszcie my jako demokraci złapaliśmy, no tylko żeby absolutnie tutaj nie spocząć na laurach i nie uznać, że sprawa jest załatwiona, no bo Kaczyński tak myślał i właśnie teraz go spotyka to, co go spotkało,
właśnie,
nie?
Tu chciałem zapytać o to, powiedzmy, spoczywanie na laurach, no bo zaraz po tym wybuchu tej afery z działkami pod CPK i Keczupem, no to w sieci było widać 90 parę procent negatywnych wobec PiSu komentarzy, jak to badała Res Futura, ale już do teraz się odwróciło wręcz. PiS ruszył swoje zasoby.
Czyli za późno.
Najpierw oczywiście tam Kaczyński zawieszał, ale teraz już wszyscy pisowcy mówią, że to w ogóle wina Tuska, nie? Telus tam niewinny. Czarnek nawet mówi, że trzeba będzie przepraszać, że ci, co tam oskarżają Telusa, tylko będą musieli przepraszać. Nie wiem, czy ma na myśli tu Jarosława Kaczyńskiego, który
no, zawiesił.
I też towarzysz Brudziński przecież pojechał i powiedział jakoś tak bardzo ostro tam
głupek, czy
właśnie za pomocą aż takich słów, kanał Zero też podobnie ten, któremu PiS dziękował za wsparcie, czyli no, rozumiemy, jaka tu jest niezależność, to też no, takie ostre słowa szły pod tym adresem Telusa, czy głupek, kretyn, już nie pamiętam, ale z tego poziomu. I teraz będą przepraszać pisowcy sami
bo
siebie?
Bo Telus nie ma mocnej pozycji w PiSie. To jest człowiek, który oczywiście został ministrem rolnictwa w drugiej połowie kadencji PiSu, ale on szczerze mówiąc nie ma wysokich notowań w ramach struktury.
No ale jakiś tam wyborców jednak ma. Tak, nawet Macierewicza w swoim okręgu.
Nie, no bo miał
te dwójkę. Tak.
Nie, no jakie tam dwójki? Tupki miał. Tupki.
Dwójkę na liście miał.
Głosuj, znaczy czekaj. Mus na Telusa.
Plusa na Telusa.
Tak. Nie? I oczywiście to
jak
za 50...
Jak mus, to mus, no to głosowali. No.
Wyobraźcie sobie, bo to tam dzieciom rodzice kupują, ja mam wnuki, to trochę wiem, po 50 groszy Telusowi sprzedali i mówią, że to jest taka rynkowa cena.
Zawyżone, no zaniżone kilkukrotnie.
Napiszcie do Daltony,
tak. Spróbujcie teraz to kupić normalnie.
Paletę wam dali po 50 groszy tych musów, nie? Także bujda na Telus na resorach, można tak powiedzieć.
No, ale jednak tą narrację przynajmniej w sieci potrafią odwrócić jakoś. Czy...
Wiesz co, być może jeżeli chodzi o statystyki, takie mierzalne parametry, no to odwrócili, ale moim zdaniem dynamika emocji społecznych już jest w ich przypadku nie do zatrzymania. To znaczy CPK jest tematem dla nich zaorany, to znaczy no, to hasło, o którym ty powiedziałeś w zajawce, cały PiS kradnie, który no, został chyba to hasło wymyślone, z tego co pamiętam, przez premiera Tuska.
Przynajmniej o ile tak zapodał szerszej tak. publiczności.
I to się przyjmuje w świadomości społecznej, takie mam wrażenie. To rezonuje i teraz nie wiem, co by musieli zrobić PiSowcy, żeby to odkręcić. No bo tak, oni już pozbawieni władzy, no nie wybudują tego CPK w tym momencie, tak? Dwa, wszystkie argumenty prawne są po stronie tych, którzy będą ścigać Roberta Telusa i ludzi odpowiedzialnych za transakcje. Więc koniec końców uważam, że teraz ich kryzys w tym zakresie będzie się tylko pogłębiał. Jest ta, w cudzysłowie, PR-owa dziura i tylko będzie teraz drążona tymi wiertarami przez Koalicję Obywatelską i teraz tych wiertar nie zwalniać, podkręcać i docisnąć do końca.
Ja bym jeszcze dołożył, bo dla Polaków no, takie uczucie zawiści jest dość ważne. Tak. I ono działa w ramach tej emocjonalnej kampanii, żeby pokazać nie tylko, że kradli, bo na przykład jak mówimy, no, że Ziobro ukradł z Funduszu Sprawiedliwości tam 20 parę milionów na Pegasusa, albo że teraz z jakiegoś funduszu prokuratury, znaczy na budowę siedziby prokuratury, który przeznaczyli na ten system szpiegowski, czyli dozorowania, można powiedzieć, społeczeństwa obywatelskiego na Hermesa, nie? Ileś tam, 15 czy ileś milionów. To dla ludzi, no, no tam wzięli, no coś tam w tym rządzie robią, nie? Ale tu trzeba pokazać właśnie bogactwo, jakim oni, jakim luksusem. Jeszcze raz przypomnieć, te działki na przykład tego ze sztuczną szczęką za nasze pieniądze, czy tam z zębami, nie wiem.
Będzie oddawał do zęby zaraz.
Tak. Ziobrę pokazać, nie? Pokazać, no to jest pensja prokuratora, ministra, to jest tam 20 tysięcy, 25 tego, a tu jest willa za tyle, tu jest to za tyle, tu jest to za tyle. Z czego? Jak to zsumować, nie? Ja bym jeszcze dołożył taki element kampanii i oczywiście minister, prokurator generalny Żurek powinien już zacząć szarpać, to znaczy akty oskarżenia, oczywiście to się już dzieje, największy ten gangster numer dwa po Kaczyńskim, Ziobro, już ma tam 26, zdaje się, punktów. Tu...
Tym grupa przestępcza, to jest bardzo ważne.
Ta, grupa przestępcza, najwyższe wymiary, tam 25 lat i tak dalej. Zobaczcie, że Ziobro już dzisiaj tam skomli, że ten akt został upubliczniony, znaczy to, co poszło do, dokładnie to, co poszło do Sejmu, że zostało tam upublicznione i że to jest przestępstwo Żurka. Chybaś zgłupiał, Zbyniu. Przecież wyście takie prawo ustalili. Kiedyś za starego prawa to by było, a teraz wyście powiedzieli, że przecież prokurator generalny komu chce może. No to jak? To wy, wasze
sprawa
prawo.
Nie łopy. Tak. Pod względem finansowym, bo mówimy tutaj, proszę państwa, o kwocie ponad 150 milionów złotych, które z Funduszu Sprawiedliwości miało być rozdysponowane w sposób niezgodny z celem tej inicjatywy, bo przypomnijmy, na czym polegał w ogóle cały wał. Wał polegał na tym, że fundusz miał pomagać ofiarom przestępstw, również tych popełnionych już po fakcie, w pewnym sensie tych dokonanych, jak i tych domniemanych, które mogą kiedyś w przyszłości nastąpić.
Czyli jeszcze resocjalizacja więźniów.
Chodziło o prewencję. Teraz pod prewencję możemy teoretycznie podczepić wszystko, nawet głupie spotkanie w parę osób ze strażakami w OSP, no bo to też w jakimś stopniu zapobiega przestępstwom, albo może jakoś pomóc ofiarom, które są w cudzysłowie poszkodowane, prawda?
Jak idziesz na spotkanie koła gospodyń wiejskich i korzystając z miksera robisz naleśniki...
Oni tak to argumentowali.
No to wtedy nie rabujesz banku.
Popatrz, prosta sprawa. Jesteś na spotkaniu w OSP, no to nie macie na miejscu, gdzie mógłbyś popełnić przestępstwo na przykład, tak? Zapobiegasz przestępczości, nie? No i w ten sposób to rozumowali. I tym mechanizmem
i tak
mieli wyprowadzić 150 milionów złotych. I to słuchajcie, to jest bardzo ważne. Te pieniądze były rozdzielane, o czym powiedziano w tych rozmowach nagranych przez pana dyrektora Tomasza Mraza, który bodajże już ma świadek, status świadka koronnego, tak? W całym postępowaniu, który powiedział wprost, jakby i na tych nagraniach to było powiedziane i później to było przez niego powtórzone, że głównym punktem odniesienia w tych liczbach była liczba 41, czyli dokładnie tyle, ile mamy okręgów wyborczych do Sejmu, no bo rozdzielnik był taki, że w każdym okręgu wyborczym do Sejmu ludzie Zbigniewa Ziobry mieli swojego kandydata. No i tam po prostu ten kandydat był takim jedynym, można powiedzieć, ich głównym bohaterem, na którego ładowano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i na przykład, wiecie, w formie jakiejś, w cudzysłowie, podarunku właśnie dla OSP, dla KGW, wręczano nim jakieś wsparcie, jakieś dofinansowanie, jakieś podarunki, no i te głosy w ten sposób w pewnym sensie kupowano. Więc tak, oni ten mechanizm wykorzystali do tego, aby kupczyć naszymi pieniędzmi.
Tak, ale ja bym jeszcze oprócz tych takich budżetowych kradzieży pokazał ich prywatne kradzieże. Tu bardzo dobrze był materiał o Bąkiewiczu, który się pokazał. Tu robi tam z siebie pośmiewisko, wiecie, rozwodzi się drugi raz, upadłości, oszukuje kontrahentów przez to. Nic nie ma. Dostaje 3000 na rękę, tylko bidok, a tu jeździ jakimś wypasionym Volkswagen, nie wiem, jakiś tam taki terenówka Volkswagen. To pewnie tak ze 200 tysięcy szacuje gdzieś tego typu. I oczywiście to jest za pieniądze nasze, które Kaczor dał tym różnym bzdurnym fundacjom Bąkiewicza, a on za to buduje sobie klawę życie. To pokazać tym biednym ludziom, którzy tam jeszcze na jakieś media narodowe, na jakieś tam Rydzyki i inne dają tam kawałek swojej emerytury, tam 2500.
Sobie zdejmują, żeby właśnie brać tym pajacom.
Pokazać, w jakim luksusie ta banda Kaczora żyje.
Terenowy Volkswagen Amarok, zakupiony z dotacji przez Ministerstwo Kultury.
No, ostatnio już był taki materiał.
Robert Bąkiewicz.
Tak, w kontekście na przykład afery o imigrantów, jak Bąkiewicz jeździł po różnych miastach w Polsce, na przykład wchodził na salę obrad podczas, nie wiem, na przykład sesji Rady Miast, czy w ogóle organów stanowiących danej jednostki, no i tam się darł Polska dla Polaków, albo co nie dla imigrantów, robił taki totalny, no nie będę używał, wiecie, wulgarny słów,
no,
taki rozpiernicz robił po prostu w tych miejscach i on potem się będzie, wiecie, deklarował jako katolik, konserwatysta, osoba o wysokiej kulturze. Jakiej wysokiej kulturze? Jak z tych nagrań wynika, że to jest najgorsze. Proszę, prostak. Po prostu.
PiS uchwalił sobie takie prawo, że komornicy nie mogą zajmować majątku fundacji ani stowarzyszeń.
Nawet wszyscy pozakładali fundacje.
Więc Bąkiewicz ma wszystko w tych fundacjach i stowarzyszeniach, a sam miał 20 parę złotych niby na koncie.
Chciał być posłem, wspominam.
Zresztą 9 lat temu przeszedł upadłość konsumencką, więc umorzono mu wtedy 7 milionów złotych długów. 150 wierzycieli nie
otrzymał. Kwota, trzeba przyznać, imponująca. Tak. Jego największe osiągnięcie życiowe chyba to jest.
Fakt.
Także. Czyli wiecie, no 7 milionów, no to w firmie stracić, no to jest dość duża sztuka, nie? Gdzie on to tracił, nie? To by można, tu jakiś rewident powinien to zbadać, czy te pieniądze nie zostały po prostu wyprowadzone z firmy i gdzieś on ma je, nie wiem, tam pod dębem, czy tam wedle trzech budzków, czy w jakichś rajach podatkowych ukryte, no bo gdzieś te pieniądze z tych firm wypłynęły.
On, z owków w Volkswagenie.
No gdzieś to jest, tylko widać, że za czasów Kaczora i Ziobry, nikt nie chciał szukać, gdzie on te pieniądze ukradzione ludziom, oszukanym, gdzie on to schował, nie? Oczywiście wiadomo, że to jest jakaś niemota, no to tam może i z 1,2 milion na tej swojej firmce stracił, no ale resztę zapewne gdzieś, no, zabunkrował. Ale to trzeba by takich prokuratorów właśnie wyszkolonych przez prokuratora Blajerskiego puścić.
Tak, no, Volkswagen Amarok. Około 200 tysięcy, są wersje po 300.
No.
Także ładnie. No bo pewnie nowy, nie? Kupiony, tak.
No co będzie oszczędzał?
Co
będzie oszczędzał? No.
Jak tak? Z dotacji. Zbigniew Ziobro. Jednorodzinny dom, 133 metry, warty 950 tysięcy, przynajmniej tak wpisowo w oświadczeniu majątkowym. Z budynkami gospodarczymi. Oj, to 900 to coś malutko. Za taką chałupę?
Ty, no to...
Ile metrów?
To powinno być...
133 metry z budynkami gospodarczymi. W Jeruzalu.
Pod Krakowem to jest, tak?
Jeruzal, no...
Pod Lublinem by to drożej kosztowało.
No dobra, no tak sobie...
No teraz mu nie jest potrzebny, bo...
Wycenił. Wtedy... Gospodarstwo rolne 73 ary, 175 tysięcy złotych. Dwie działki, 1,1 i prawie 1,5
hektara. Słuchajcie, a teraz żadne lokum nie jest potrzebny, bo ma lokum poza granicami Polski.
Deklaruje 476 tysięcy złotych oszczędności. Rok temu było 300 tysięcy, czyli dołożył 170 tysięcy w rok.
170?
Zarabia planujące.
13,5 tysiąca brutto jako poseł, no i dieta 4.
To on żyje słońcem, energią słoneczną, tak. Wystawia się.
Ale
nie?
Zniknęła pozycja broń.
Czyli
miał broń za 23 tysiące, a teraz nie ma.
No tak, no ale to dalej...
Ale to jeszcze się nie dodaje.
To jeszcze się nie sumuje.
Ciekawe, czy sprzedał tą broń, no, czy będąc tylko
w opozycji,
teraz nie
wpisał. Jest to imponujące, faktycznie, trzeba przyznać. Finansowy midas najwyraźniej.
Wiecie, Izba, czy tam urzędy skarbowe chcą atakować ludzi za prezenty ślubne, nie? To już tak. Jest w ogóle...
To jest, za darowizny na
to,
przykład.
To jest taki, tak niskie, podłe, że w ogóle, no tu mówiliśmy, że sobie Tusk strzelił sam w stopę, bo ten pomysł wrócił, nie wiem, rok temu czy coś takiego, nie? No, no taki haniebny pomysł. Wiecie, ktoś kupuje mieszkanie, nie? 300 tysięcy, powiedzmy, nie? No a tam zarabia niewiele. No to już mu domiar leci, izba skarbowa, za co ty tego? Nie, nie, nie ma, że tam rodzice dali, że tam coś, że jeszcze pracowałem przez 30 lat i na studiach, nie? Tylko domiar przywalą, podatek i tak dalej. Taka jakaś sprawa niedawno była głośna w mediach. Zobaczcie, za grosze, można tak powiedzieć. Gdzieś ludzie ciułają, mieszkanie sobie jedno malutkie, tam dwa pokoiki kupi i już izba skarbowa siedzi na nich, a tu te bądzy Kaczora, prawdopodobnie w innych partiach jest dokładnie podobnie, robią szwindle, mają 20 tysięcy pensji, no to przecież jeszcze na życie musi tam z połowa pójść, nie? Bo dość wystawne prowadzą. Przynajmniej to już tak jakby byli protestantami i oszczędzali, no to by może dychę oszczędzali, no to to jest 100 tysięcy rocznie, a oni mają majątku na parę milionów. No tak o, chyt, i izba skarbowa ślepa.
Bez niczego tak naprawdę, ale wiecie, ja znam przypadki, kiedy naprawdę, o, to jest taki, a taka anegdotka, w urzędach miast na przykład, jak radni składają oświadczenie majątkowe, to w niektórych skarbówkach przy tych urzędach, no bo to często są lokalizacje ze sobą bardzo bliskie i powiązane, jest osobna szafa z tymi oświadczeniami majątkowymi, bo na przykład ktoś, nie wiem, non-stop potrzebuje tych oświadczeń pod ręką, no bo przychodzą ludzie z tak zwanego miasta z zewnątrz i proszą na przykład o, dajcie mi oświadczenie majątkowe radnego Kowalskiego, bo nie wiem, to jest mój były sąsiad, chcę zobaczyć, na czym on zarabiał, ile pieniędzy. I wtedy taki Kowalski, który jest sobie po prostu radnym w jakiejś tam małej gminie, umówmy się też, kokosów na tej Radzie Miasta się nie zarabia, no bo to
no coś
samorząd.
No coś wiesz na ten temat, dokładnie. Bo jesteś radnym.
Sam samorząd nie może być źródłem utrzymania, bo to jest samobójstwo, prawda? Ale wtedy takiego radnego się ściga za jakieś tam właśnie parę groszy na przykład i często to jest bardzo ważne. Często radnymi zostają ludzie bardzo młodzi albo z drugiej strony ludzie w wieku emerytalnym. No to oni najczęściej tych dochodów, no umówmy się, zbyt imponujących po prostu mieć nie mogą. I wtedy się ich właśnie ściga, a dlaczego pan ma tyle oszczędności, a skąd na przykład nagły zastrzyk gotówki i tak dalej. A tu jest sobie taki Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, deklaruje w oświadczeniu majątkowe takie kwoty, one na kilometr wyglądają co najmniej śmierdzą, kontrowersyjnie, aha. I wtedy wszyscy
nie ma.
Zatykamy. Nie ma. Po prostu. W ogóle nie ma problemu. Nie istnieje.
A to jest tylko to, co deklaruje?
Dokładnie. Ciekawe, co jest głębiej.
A nie to, co, wiemy, to, co w tych
wiemy,
na przykład,
jakie
fundacjach.
Ogromne pieniądze tu, że tak powiem, przepalali koło Biłgoraja w Aleksandrowie. Mieli taką, powiedzmy, półtajną drukarnię, gdzie na ogromną skalę drukowali materiały wyborcze i to szło w tam dziesiątki tysięcy różnych takich no, drogich materiałów, nie tam jakichś tylko ulotek. I tu kolejna. Skąd te pieniądze były, nie? Wiecie, zobaczcie, no była informacja, było śledztwo, a gdzie wyroki?
Ale wiecie, to jest ciekawa sprawa, a propos pieniędzy, które gdzieś tam uciekają, to osobą bardzo powiązaną ze Zbigniewem Ziobro jest oczywiście słynny poseł Matecki. A. No i Matecki, to jest bardzo ciekawa informacja, miał podobno wprowadzić w ramach swojego ugrupowania tak zwany podatek darkowy. Polega to na tym, że on był formalnie wolontariuszem. Znowu, będę używał trybu przypuszczającego. Miał być, czy byłby, prawda, wolontariuszem w poszczególnych tam organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, no więc formalnie tam nie był na żadnej umowie, no ale ludzie, którzy w jakiś sposób finansowo, powiedzmy, zyskiwali w tym miejscu być około tego miejsca, potem mu odpalali, no wiecie, mieli odpalać, znowu doprecyzuję, ponieważ na to, przynajmniej w tym momencie, twardych dowodów nie ma. No ale z czegoś te wszystkie wnioski się biorą, z czegoś jednak wynika to, że Matecki ma problemy z prawem, no i zobaczymy, do jakiego stopnia to się rozwinie i co zostanie konkretnie udowodnione, ale wiecie, sam fakt istnienia podejrzenia takiego mechanizmu już dużo mówi na temat tego, co się działo w tym środowisku.
Nie, no takie mechanizmy były na pewno w całym PiS-ie, że Kaczyński pozwalał kraść, ale od każdej takiej transakcji typu Telus, Ketchup i różne takie rzeczy na fundusz...
Wyglądało jakby Telus może się nie podzielił i tak go... Tak nie zostałby ten, no, nie wiem.
Byłaby to jakaś aberracja. Świadczyłoby to o degrengoladzie. O degrengoladzie Kaczyńskiego, że on przeoczył no, taki kąsek na...
No ale właśnie dzisiaj mówimy o tym, co Kaczyński przeoczył.
To, no nie można tego wykluczyć, że Telus się nie podzielił i stąd ma kłopoty, ale myślę, że jednak się podzielił, a teraz go rzucają z łodzi na pożarcie, bo druga strona, że tak powiem, wali w ten bęben.
A myślisz, że Telus byłby intelektualnie zdolny do skonstruowania takiej konstrukcji, że w ten sposób, wiecie, on on sprzeda teraz działkę za mniejszą kwotę, potem ktoś mu na przykład się odwdzięczy i tak dalej, czy raczej był taką marioneczką?
Ja myślę, że Polacy to odruchowo takie rzeczy potrafią skonstruować.
To nie jest takie stanowisko. Ale uwierz mi, ja znam ludzi, którzy Roberta
doszedł
Schulza
do tego
znają
poziomu.
Osobiście, nie, no i mówiąc delikatnie, nie da się jego możliwości intelektualnych interpretować jako wysokie. No.
Myślę, że są, wiesz, są różne te sfery możliwości intelektualnych.
Wyczucia jest, również,
wiesz, tak. Wyczuć, że tak powiem korytko, to...
Tak. Świnia potrafi. To tak jak trufle mówimy, nie? Oczywiste, że Telus jest w tym sensie figurantem, że on był tym ministrem, no i od jego podpisu to tak zależało, nie? Sprawą interesował się Ketchup, przecież już koło tej działce, jak wiecie, lisek koło kurnika chodził ileś tam lat, bo ten dzierżawił pewnie za grosze. To mówiłem też, trzeba by sprawdzić. Także ze strony już Ketchupu była już obmyślany tu plan. On wiedział, do kogo dojść i w CPK, i w tym KOWR-ze.
Przy czym CPK się sprzeciwił akurat.
I dowód. No tak, ale sprzeciwiło
ale
się
jak
tak.
Ale jak się sprzeciwiło, jak
no nie lzja, towarzysze. No dawaj, Maja.
Chorała coś tam chyba nawet osobiście w Telusa walnął.
No może
walnął, ale najpierw chyba mówił, że on nie pamięta, potem nagle sobie przypomniał,
teraz
że teraz pokazuje, że wysyłał pisma, no ale przez tyle czasu nic jakoś się nie stało.
Zobaczcie, że to jest Ketchup zaszkodził też wodom polskim, nie? Także oni naprawdę chodzili koło tego kurnika, żeby przejąć tę nieruchomość. To jest oczywiste. A z drugiej strony w każdej tego typu firmie dużej, typu właśnie ten KOWR, czy CPK, czy tego typu takie molochy, są agenci służb specjalnych, różnych, starych, nowych, aktualnych i tak dalej. I to oni, że tak powiem, kojarzą te spiski, nie? Oni szukają Ketchupu, słuchaj, dasz pieniądze? Nie, no bo to skądś się te pieniądze muszą wziąć? Prywatny inwestor.
W prywatnych firmach też agenci często
inwestor, no przecież
przebywają.
Brzoska już ma z tego, skąd tam, z policji, czy z CBA jakiegoś tam wysokiego funkcjonariusza, już ma koło siebie. Już, no i co? I myślicie, że on będzie mu sprawdzał te drony, czy mu tam latają nad filmu, czy będzie mu kamerki przeglądał, zapis z monitoringu? On ma właśnie takie deale załatwiać, to jest oczywiste. Także Telus, no to był taki wsiowy głupek, wzięty, żeby w odpowiednim momencie postawić podpis, no bo tych milionów tam było trochę do wzięcia, to Telus pewnie tam skonsumował tylko jakąś niewielką część.
Tak to wygląda. Wspomniałeś o Mateckim. Matecki w sprawie Mateckiego poszedł akt oskarżenia do sądu w czwartek. 16 tysięcy stron. Oczywiście nie tylko wobec Mateckiego, ale tam kilka osób. Sam Matecki usłyszał 6 zarzutów, groził mu do 10 lat więzienia. Chodzi o organizację niby konkursów Funduszu Sprawiedliwości w taki sposób, żeby określone stowarzyszenia je wygrywały.
Człowiek,
tak jak Stowarzyszenie Fidei Defensor jest... czy Przyjaciół Zdrowia, a potem to co mówiłeś.
A to jest, warto dodać jedną rzecz, że fakt, iż te organizacje powiązane z Mateckiem wygrywały konkursy, nie wynikało bezpośrednio z tego, że... Znaczy, wiadomo, że one były wcześniej w cudzysłowie uznane przez nich jako te, które wygrać mają. Ale to, że oni dostarczali dobre projekty, które potem miały większą ilość punktów, wynikało z tego, że wcześniej urzędnicy ministerialni nieoficjalnie mieli gdzieś tam wprowadzać korekty, powiedzieć, słuchajcie, tutaj przestawcie przecinek, tu przestawcie dwie rubryki, będzie git.
I w ten sposób... Tu dopiszcie jeszcze taki cel, że niby
i w ten sposób te projekty są w majestacie prawa uznane za najlepsze. No i pieniądze zostały im przelane, a potem wyprowadzone najwyraźniej innymi metodami do osób prywatnych.
Jak bardzo podłym towarzystwem jest ta stajnia, która się nazywa prawicą, ale ja mówię, buntuję się, sprzeciwiam się przeciwko nazywaniu tych ruskich złodziei w katolickim Ketchupie, nazywanie ich jakąkolwiek prawicą, bo to nawet nie stało koło prawicy. To są zwykłe komuchy, kato, pato, komuchy. Bo zobaczcie, ten Matecki i jego koleżkowie zakładają fundację czy stowarzyszenie, to mnie poprawcie, Obrońcy Wiary Katolickiej.
Fidei Defensor?
Dokładnie. To są Obrońcy Wiary Katolickiej, nie? I pod płaszczykiem tej oto fundacji, zobaczcie, tu zaraz zwolennicy tacy fanatyczni radia, które tam Maryja, nie? To jak usłyszą Fidei Defensor, to od razu już się modlą do Fidei Defensor i do Ojca Mateckiego, nie? Już mają takie odruchy, nie? Rozumiecie, nie? Że to tak działa. A to są parszywi złodzieje, tacy najgorsi, wiecie, to kiedyś to się tak mówiło, że tam byś tam ojca i matkę sprzedał i tak dalej, nie? Żeby pokazać jakąś taką niegodziwość, no to zobaczcie, oni na Boga wyrywają kasę, nie? Czyli na niby wartość najświętszą, najwyższą, nie? Ale przypominam, że kler katolicki dał nam przykład, znaczy im, nie? Rozumiecie? Że to są nieodrodne córy i synowie, nie Koryntu, bo to Korynt to by był ostoja moralności, tylko córy i synowie hierarchii katolickiej. Córy i synowie kleru. Oczywiście symbolicznie, bo nie mówię o dzieciach księży, bo tacy też są w polityce, też są w PiSu. Tu z Lubelszczyzny jest taki jeden syn księdza, no wszyscy wiedzą i tak dalej, ale mówię o tych symbolicznych, takich duchowych, czyli z duchowością to mnie nazywa, no, piekłoszczyków takich, nie? Którzy... Zobaczcie, że te metody kleru na staruszka, na czyściec, na zaduszki, oni przenieśli to teraz w sferę publiczną, czyli kraść z budżetu na obronę wiary katolickiej.
W kontekście jeszcze tych stowarzyszeń, to tam istniał kolejny jakby podmechanizm tego działania, czyli na przykład stowarzyszenie miało rzekomo prowadzić akcje informacyjne na temat swoich przedsięwzięć, no i zakładało jakieś tam portale internetowe. No i potem dziennikarze zaczęli te portale sprawdzać, jakie tam treści są publikowane, co w ogóle znajduje się w zakładkach, nie wiem, typu aktualności, typu nasze działania i tak dalej. I oczywiście pojawiały się rzeczy dotyczące jakby tego, co ma w swoim założeniu cele statutowe tych fundacji i samego Funduszu Sprawiedliwości, ale też były przeplatane treściami typowo politycznymi. Na przykład były takie treści, że tam poseł, czy już wtedy jeszcze radny, tak? Radny Matecki interweniuje w sprawie XYZ. Radny Matecki spotkał się z mieszkańcami. Albo Beata Kempa i politycy Solidarnej Polski popierają Dariusza Mateckiego. No to w tym przypadku, popatrzcie, jak to też jest głupie, że oni nie wpadli na pomysł, że to wyjdzie. Jacy byli bezczelni, jacy byli arogancy, jacy byli, jakby to powiedzieć, zacietrzewieni w swoich działaniach i pyszni, znaczy, że nie zorientowali się, że nie. Prędzej czy później ktoś to wykryje.
Właśnie oni wiedzieli, że to jest, leży na tacy, tak jak wczoraj mówiliśmy, jak Gmyz wpisywał w delegacji nalot na willę, czy tam dom Giertychów pod Rzymem. Nie? On, to tajna informacja, to jest przestępstwo, to mówiliśmy wczoraj w drugiej części, najpierw był generał Hodges, a potem omawialiśmy Lutera na protestanta, niestety, Gmyza. Także oni byli pewni, że już tej raz zdobytej władzy nie oddadzą. Tak. Że prokurator Ziobry, on musi mieć tylko podkładkę, żeby się wszystko zgadzało i tam formalnie, to jak Chorała powiedział, my kradniemy, ale tylko zgodnie z prawem, nie? Żeby było, wszystko się zgadzało, tam można wpisać przestępstwo i tak dalej, ale w papierach się zgadza. Żaden prokurator od Ziobry nie będzie tego ruszał. Tak. Oni tego byli pewni, że oni już tu rządzą w sposób, można powiedzieć, taki, że jest już dynastia utworzona, nie? To tak jak Trump się trochę szykuje do władzy dynastycznej. Oczywiście w sojuzach, no to zawsze u Rosji to tak jest, nie? Że tam już syn Łukaszenki jest przygotowywany do władzy, syn Putina jest tam przygotowany, jakby ojciec czasem, jakby te badania nad nieśmiertelnością nie wyszły z Putinem, no to już tam syn jest przygotowywany i tak dalej. Tak samo Kaczyński i jego ta cała banda, ta organizacja przestępstwa.
Po Kaczyńskim kto odziedziczy jak?
No właśnie, to był największy problem dla kaczystów, bo kot mimo wszystko w sukcesji nie występuje, nie może, chociaż mogliby go mumifikować i wtedy żył wiecznie.
Mauzoleum
Kaczyńskiego? Może takie coś było brane pod uwagę. Także to jest słabość systemu, nie? Że człowiek umiera. No to tak bym teraz powiedział, dzięki Bogu.
I nie ma następcy tronu. No, to w historii.
Stąd te walki frakcyjne.
Ten tron nie zasługuje na następcę, trzeba przyznać.
Różne rzeczy można z tym próbować robić, ale były z tym problemy i w Polsce z następcami tronu, czy brakiem ich.
No wszędzie.
I jak wspominaliście w piątek w Anglii, tam różne Ciekawe historie z tego wyniknęły. Pytanie jest, Miro Lapalainen, kim jest Ketchup? Bo tu to ja wyjaśnię, że chodzi o firmę, która kupiła, czy właściwie wiceprezes tej firmy kupił tę działkę, która miała częściej pod CPK być, a po części płynął ciek wodny, który potem się dematerializował, żeby można było sprzedać tak dalej. Także stąd Ketchup. I tu faktycznie widać spryt w działaniach tej firmy, bo ona i tu z PiS-em, i na kampanię Trzaskowskiego też płacili, bo się może przydać. I
potem naraz po prostu.
Myślę, że to
TVP wysłała tu siostrę tego szpana na Eurowizję i to tak.
Widać, że dobrze sobie radzili we wszystkich kierunkach politycznych w Polsce, bo zobaczcie, afera telusowo-keczupowa wybuchła 2 lata po przejęciu władzy przez premiera Tuska, nie? Czyli zobaczcie, tyle czasu Ketchup potrafił tak naoliwić te mechanizmy, że nic mu się nie działo. A przecież to oczywista, jak mówiłeś, sam Horała mówił, że jak, nie lzia, nie sprzedawać, nie? Także no, miał sposoby, ale tym razem to było potrzebne, żeby przykryć, nakryć czapkami ten kongres PiS-u, no i poszło.
Tak,
i Ketchup się słabo sprzedaje. Będzie coraz gorzej.
Tomasz, witaj i pozdrawia wszystkich Polaków obecnie przebywających na Węgrzech. A populacja
pozdrawiamy wszystkich pisowców
na Węgrzech zwiększa się. Tak. Zbigniew Ziobro być może tam na dłużej zagości, bo tak pojechał i nie może jakoś wyjść.
No na pół roku może zagości, jak się zmieni władza na Węgrzech, kto wie. Nie, ale wiecie co, BKB.
Dlatego pytamy was też, czy właśnie czy Orban przygarnie Ziobrę na dłużej, czy Ziobro zostanie u Orbana, tak lub nie, bo jak tutaj się dowiadujemy, Sejm ma głosować immunitet szybciej niż pierwotnie zapowiadano już w ten piątek. Prawdopodobnie.
No to jest ciekawa sprawa, bo już nie wiem, czy słyszeliście, ale Konfederacja zapowiedziała, że się zachowa bardziej po myśli Zbigniewa Ziobry. Poseł Tumanowicz powiedział, że...
Nomen omen.
To prawda, że ja nie mam generalnie zwyczaju wyciągać takich rzeczy, no ale powiedzmy, że
no poseł,
są przypadki, kiedy to się aż samo, wiecie, nasuwa, tak? Ale Tumanowicz powiedział, że prawdopodobnie Konfederacja ma być przeciw zdjęciu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, przy czym to nie jest tak, że wbrew pozorom, że Sejm wydaje zgodę na areszt, tylko Sejm wydaje zgodę prokuraturze, żeby ona zawnioskowała do sądu o areszt, więc też tak nie działa. Ale po prostu skutek myślowy tutaj był poczyniony. I teraz tak, Konfederacja, no wiadomo, nie stanowi w tym Sejmie o żadnej większości, na szczęście. Więc głosy polityków Konfederacji nie powinny wpłynąć na losy samego wyniku, prawda? No, też nie podejrzewam, że ktoś się wyłamał z koalicji rządzącej, więc to oznacza, że już niebawem Zbigniew Ziobro no, będzie miał naprawdę bardzo poważne kłopoty o charakterze typowo prawnym. No i pytanie, co z tymi Węgrami? Czy zostanie, czy do Polski jednak wróci, będzie miał kochonec, żeby stanąć tutaj przed obliczem w miarę sprawiedliwości, ale ja uważam, no, że jeżeli ma chociaż elementarny rozsądek w sobie, no to rozumie, że za kilka miesięcy na Węgrzech już nie będzie czego szukać, bo sondaże pokazują, że w tym państwie, mimo że jest to państwo z demokracją o bardzo słabych fundamentach, to prawdopodobnie władza się może zmienić. No i już powiedzieli obecni węgierscy opozycjoniści, no że Romanowski oraz Ziobro nie będą mieli za bardzo możliwości, aby tam właśnie znaleźć swoją polityczną przechowalnię na trudne dla nich czasy. Więc co, Białoruś? Albo ewentualnie jakieś inne dzikie państwo? No już oni nie mają do kogo uciekać. To już pokazuje skalę upadku i degrengolady tych ludzi. Nie mają gdzie uciekać.
No jeszcze mogą uciec, tak jak jeden z takich biznesmenów, chyba też z Lubelszczyzny, do Albanii pojechał i tam się skremował, choć w ogóle tam nie ma żadnego pieca do przeprowadzenia. Tak, ale on właśnie sobie załatwił kremację i teraz hula tam po świecie. Także takie metody ta banda też ma.
Może bo przecież jeszcze to są, do Stanów.
To są ich koledzy.
No, kto wie, to jest jakiś oryginalny kierunek. No. Nawrocki może załatwi, słuchajcie.
Zobaczymy.
To będzie też test dla znajomości Nawrockiego z Ziobrą, prawda? Co Nawrocki będzie w stanie mu
ale
załatwić w USA.
Myślę, że to głosowanie, jeśli rzeczywiście ten Tumanowicz nie mówił tylko z serca, czy ze swojego braku rozumu, jak nazwisko wskazuje, ale jest głosem tej formacji, powiedzmy, nie? dezinformacji, o tak można powiedzieć, to by oznaczało, że ta Konfederacja chce się jasno opowiedzieć za dwoma rzeczami. Po pierwsze za złodziejstwem, nie? Że to partia, która deklarowała wartości, Mentzen na kolanach na pielgrzymkę do Gieczwałdu, podpisywał tam z Maryją jakieś pakty, konfederacje gieczwałdzkie, nie? Taki bardzo religijny. Później leci na piwo i tak dalej. To w ogóle jakoś tam nie przeszkadza.
No, w tym akcie było na przykład, że oni będą pilnować, żeby dochody księży nie były naruszone. Także w sumie
ale
pasuje.
To co, i dopisali Ziobrę do tej listy? Brat zakonny,
ale z funduszu
Zbyszek?
Przecież do, na te zakonne różne,
na Salceson,
różne
no, w sumie
szło,
poszło,
nie?
W sumie poszło, nie? No to na zakon, jak on podrobu, czekaj, jak się ten zakon nazywał? Podrabiany, ale...
Sercanów.
Poszło 100 baniek, nie? Także Konfederacja Gieczwałstka została tu wypełniona i stąd towarzysze Admincjena mogą tak głosować, no ale mówiąc poważnie, zobaczcie, zagłosują za złodziejstwem, co może w Polsce nikogo nie dziwi, bo wszystkie te różne środowiska to tam złodziejstwem stoją, ale zagłosują też za państwem dyktatorskim, że to kiedyś jeszcze, jak ja, czy później Kamil, byliśmy w UPR-ze, no bo to stąd mniej więcej...
W KNP Korwinie, ale to są powiedzmy no, te same tak, powiedzmy, sukcesorki, można tak. powiedzieć, tak.
No to jednak wolność była takim naczelnym tak, hasłem, tak. nie? Zobaczcie, że dzisiejsza Konfederacja to już jest partia, która chce rosyjską dyktaturę wprost popierać. Nie tylko, że tam w polityce międzynarodowej popierają Putina, tylko chcą w Polsce dyktatury, bo głosowanie za bezkarnością Ziobry to jest głosowanie nie tylko za hersztem złodziejskiej mafii, ale za budowaniem dyktatury i odbieraniem wolności wszystkim Polakom. To za tym głosuje Konfederacja. Czyli to są oszuści, to nie jest żadna partia wolnościowa. Oni nawet nie stali, ich flaszka nawet nie stała przy flaszce Wolność.
Ale to już dawno skończyło, można powiedzieć, bo ja pamiętam ten vibe, powiedzmy, sprzed 10 lat, kiedy te partie ala korwinowe czy ala wolnościowe, no faktycznie skupiały się chociaż w minimalnym stopniu na tych zagadnieniach liberalnych, prawda? Natomiast od kiedy to się połączyło z ruchem narodowym, połączyło z tymi dziwnymi środowiskami, powiedzmy, Grzegorza Brauna, już nie, ale powiedzmy w tych klimatach, no to faktycznie u nich na piedestale są takie, wiecie, wartości bardzo narodowe, takie ultrakatolickie, kościelne, prawda? Tam wolności w zasadzie nie ma. Krótko mówiąc, wszyscy, którzy kiedyś sympatyzowali z partią prawicowymi, czy na tak zwanym antysystemie, teraz muszą mieć świadomość, że one zmieniły trochę swoje oblicze i już nie są tak atrakcyjnymi alternatywami dla, w cudzysłowie, złego systemu.
Dlatego, tu już tak troszeczkę zaspoileruję, 11 listopada, kiedy no, różni złodzieje, ruscy agenci, przedstawiciele rosyjskiego narodu, narodowcy rosyjscy, wszyscy będą robić na ogromną skalę Polakom wodę z mózgu, my postaramy się pokazać prawdziwie liberalną w tym znaczeniu wolnościowym alternatywę dla tego towarzystwa, ale to więcej niebawem powiemy o tym przy najbliższej okazji.
Ciąg dalszy nastąpi.
A w sądzie pojawił się, uwaga, Jarosław Kaczyński.
W sądzie.
Osobą własną zawitał do sądu.
Sądzie, nie sądzie.
I powiedział, okay. że on wszystko dobrze zrobił.
Sąd.
Przez on, dobrze. Ma sprawę sądową.
Na razie z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Brejzy, bo lider PiS miał mówić na komisji śledczej, znaczy miał, no powiedział na komisji śledczej, do spraw Pegasusa o właśnie Krzysztofie Brejzie. Takie
słowa. Jako świadek teraz,
znaczący czy? Polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Krzysztof Brejza domaga się przeprosin. Już w marcu był uchylony Kaczyńskiemu immunitet, żeby go można było prywatnie oskarżyć. Listopad jest.
No powiedzmy, nie ma tragedii.
Dziś na rozprawie, tak tam proponowano pojednania, tak siedzieli naprzeciwko siebie obaj panowie, ale Kaczyński powiedział, że nie widzi żadnego powodu do pojednania, bo on nic złego nie zrobił.
Znaczy też, że on musi iść za partię, no bo to był sygnał do elektoratu, że on się łamie pod presją ludzi z drugiej strony, więc jakby taktycznie to, że on będzie teraz szedł za partię, jest oczywiste. No pytanie teraz, jaki będzie dalszy tok tej sprawy, bo rozumiem, że Kaczyński ma w tej sprawie status już? Jaki?
Czy no to jest
prywatna, czyli to nie z kodeksu karnego, tylko z cywilnego. Okej, okay. No to Kaczyński będzie musiał się szykować na kolejną solidną wypłatę ze swojego konta w takim razie.
No to jest bardzo dobry ruch, niestety tylko prywatny. Rozumiecie, że to nie prokurator, nie na przykład sprawa oszustwa dwóch wież i różne takie inne rzeczy, tylko wniosek cywilny, prywatny, tam kto co powiedział, ale to jest kierunek dobry, bo zobaczcie, jak Ziobro schodził z mównicy sejmowej, to takim swoim diabolicznym, nerwowym śmiechem mówił, że nikt mu nie podskoczy, że on tu wróci, że on ma na nich wszystkich haki i on ich pozamyka, jak tylko spróbują, i powiedział, wy jesteście miękiszony i nic mi nie zrobicie. I dwa lata no, reprezentacja miękiszonów, czyli Bodnar i spółka, no, rzeczywiście zagwarantowali, że ten śmiech Ziobry był rzeczywiście proroczy. Nic się bandziorom z PiSu nie stało. Nie? Teraz mamy już Żurek, to nawet sobie dworuje premier Tusk, że tam podano Żurek.
Tak, i się kolejne na, danie
tak,
będzie.
Tak, nawet się i Orban przestraszył i różne takie rzeczy. Ale przypominam, że to niestety premier Tusk hodował tych miękiszonów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mówię o Bodnarze. I ci mieli czas, żeby po takim pierwszym szoku, kiedy wiecie, telewizję im zabrano i tak dalej, oni zobaczyli, że to jest na niby, żadnego rozliczenia nie będzie, przeszli do kontrofensywy. I zwycięstwo Nawrockiego i ta pogróżka Czarnka w Kościele Redemptorystów ogłoszona w Krakowie, że wygrywamy wybory prezydenckie i przejmujemy władzę. Ten scenariusz troszeczkę na początku Kamil tu opisywał, że rzeczywiście to wszystko szło źle.
Tak,
i mogły być przedterminowe wybory albo przeciągnięcie części posłów nawet w Sejmie i ogłoszenie już końca rządu Tuska, że to im dało czas właśnie do ataku, do przygotowywania ataku, do wyciągnięcia z tych schowków trochę znowu pieniędzy na kampanię i tak dalej, uruchomienia zbiórek publicznych. Ludzie już, o, PiS jest ofiarą, bo im tu zabierają subwencje, no to dziadek z babcią tam coś dadzą i tak dalej. Teraz Kaczyński na, no jeszcze nie na ławie oskarżonych, ale tu oskarżony w tym procesie, nie, o zniesławienie. To jest bardzo dobry ruch, to wybija tym bandziorom politycznym ten i impet, nie? I czas. Nie? To jest oczywiste, że takich procesów każdy z tych członków tej bandy, tego gangu, powinien mieć po kilka i to by oznaczało, że będzie ciągle w defensywie, nie będzie miał czasu na zajmowanie się tymi sprawami. Ten proces zostaje użyty też w przeciwko działaczom demokratycznym, to się chyba SLAP nazywa, że właśnie władza dyktatorska czy quasi-dyktatorska nęka procesami swoich przeciwników i przez to odciąga ich od roboty takiej właśnie tej opozycyjnej. Ja byłem ofiarą takiego właśnie slapu. Zresztą Bodnar się do tego też dołożył, ale to nie będę długo mówił. Rzeczywiście, no, moja działalność w telewizji musiałem na dwa fronty. Cały czas tu programy, a tu musiałem różne tam pisma procesowe, różne jakieś tam zawiadomienia, stawiać się tam na rozprawach i tak dalej, i tak dalej. Także wiem, co to znaczy. Jestem osobą niewinną, ale państwo polskie kierowane przez bandę katolicko-komunistyczną użyło przeciwko mnie aparatu właśnie wymiaru sprawiedliwości, żeby mnie odciągać od, nawet jeśli tam no już się nie uda tego przerwać, choć wniosek był, żeby zamknąć telewizję, zresztą no, Komunistyczna Partia Chin taki wniosek złożyła i naprawdę prokuratura no, przy tym uczestniczyła tutaj w Lublinie. Skrótowo, wiecie, mówię, żeby was nie zanudzać, tym i to niewinnego człowieka. A teraz mamy bandę zbójców, a Bodnar ich wszystkich puszczał po wolności.
Tak, a ja powiem więcej. Ja znam dużo osób, oczywiście w różnych branżach i w różnych okolicznościach, które właśnie podobnie jak ty, Pawle, zaszły za skórę poprzedniej władzy i były przez lata nękane, były oskarżane, były nawet zastraszane przez, powiedzmy, bliżej nieokreślone grupy ludzi. No po to, że właśnie się wycofały, żeby się wyciszyły, żeby nie mówiły tych palu słów za dużo. No i one faktycznie, po pierwsze, realnie po zmianie władzy złapały trochę oddechu, ale liczyły na przejście dalej. Bodnar tego przejścia dalej nie zagwarantował, on zwolnił te rzeczy. Ja powiem tak, może nie jestem zwolennikiem teorii o tym, że Bodnar robił to celowo, bardziej po prostu ze swojego braku doświadczenia i bardzo miałkiego charakteru. No to był taki, tak powiedziałeś słusznie, pluszowy misio, takie ciepłe kluchy. Natomiast Żurek zaczął bardzo dobrze swoje urzędowanie, no zaczął, no 3 miesiące prawie, że już tak, no 2,5 minęły, ale to jest naprawdę dobry początek i z tego, co się zdążyłem zorientować po jego wystąpieniach na Facebooku, z tego, co robi w internecie, to on dobrze rozumie tę grę i tutaj chcę go pochwalić, bo oczywiście nie przypisuję sobie sprawczości, bo to, co powiedziałeś, Pawle, na początku było bardzo już jakby dla mnie optymistycznym scenariuszem, że ktoś mnie posłuchał, więc to nie jest absolutnie jakby moja rola w tym wszystkim, ale po prostu chcę ocenić bardzo pozytywnie działania w internecie pana ministra Żurka, któremu widać, że ewidentnie ktoś dobrze te sociale prowadzi. Oczywiście można jeszcze lepiej, zawsze to jest jasne, ale robi to bardzo dobrze. No i widząc zasięgi, widząc też komentarze ludzi, no naprawdę to trafia na podatny grunt.
Tak samo
i się fajnie w to, właśnie dokończę tylko wątek, fajnie w to wkomponował Tusk z tym swoim Żurkiem, z tym jedzeniem zupy, z tym filmikiem. Inna sprawa, że tam chyba ktoś technicznie zrobił błąd i rzucił 2 razy ten sam filmik, że się zdublował, ale to taka poboczna kwestia. Generalnie wreszcie jest to, o czym wcześniej mówiliśmy. Dobra narracja, dobry przekaz,
i
dobre materiały,
wyprzedzanie.
Wreszcie ich mamy. Powiem więcej. Widziałem takie badanie, oczywiście ono jest bardziej ilościowe niż jakościowe, więc trudno powiedzieć, na ile to miarodajne statystyki przedstawia, że na przykład na TikToku kanały Koalicji Obywatelskiej no, biją na łeb na szyję pisowskie i konfederackie. Być może to jest tylko i wyłącznie statystyka z ostatnich 2 tygodni, no bo to by się zgadzało z wydarzeniami, które obserwujemy, ale no wreszcie coś rchnęło, wreszcie jest coś, co powinno być zrobione oczywiście dużo wcześniej, 2 lata temu, no ale uważam, że jeżeli kiedyś to miało być zrobione, to na ostatnią chwilę jest i tak.
Teraz jest ostatni dzwonek.
Tak, jest ostatni dzwonek i ten dzwonek póki co nie został przez nas, demokratów, przegapiony i bardzo dobrze, wreszcie mamy ich, trzymamy teraz tylko, wiecie, wbić kolejną bramkę, drugą, trzecią, knockout 8-0, wypierniczać z Polski po prostu, no.
Teraz,
tak trzeba z nimi zrobić.
No Ziobro, już tu mamy sondę, nie wiem, co wy na to, ale prawdopodobnie znowu kolejnegośmy wypuścili. No i źle i dobrze, nie? No bo ja bym chciał, żeby on jednak gnił w pierdlu. To za te zbrodnie, które popełnił Ziobro, już ja nie mówię za to, co ukradł, bo to by trzeba wszystkich tych polityków tam prawie, że rządzących kiedyś do pierdla wsadzić, nie? I to tam pewnie do szczebla prawie, że gminnego. Ale za to, co zrobił Polsce.
Tak.
Co zrobił Polakom. Właśnie o tym, co mówiłeś.
Prześladowanie ludzi,
niewinnych ludzi. Prześladowanie niewinnych ludzi to jest najgorsza zbrodnia w wolnym państwie. I za to powinien gnić w pierdlu. To powinna być nauczka, że który dyktator będzie chciał takim berią się posłużyć, to ten i dyktator, mam nadzieję, zgnije w pierdlu, Kaczor, i jego beria, czyli Ziobro, też zgniją w pierdlu. To się długo zastanowią, zanim drugi raz ten manewr ktoś w Polsce będzie chciał powtórzyć.
Kaczyński albo Ziobro za kratami to będzie widok spektakularny, coś, czego ta część Europy dawno nie doświadczyła. Natomiast co do tej kwestii...
Prezydent Francji właśnie się wybrał dobrowolnie do
więzienia. To prawda, ale to powiedzmy, że po czasie mniej spektakularnie. A mówi o naszej części, powiedzmy, tej środkowo-wschodniej. Tak? Natomiast do czego zmierzam w kontekście jeszcze Zbigniewa Ziobro i w kontekście jego wojaży zagranicznych? Bo tak, jeżeli zostanie na Węgrzech, no to PiS ma duży problem wizerunkowy, no bo będzie, że uciekł, więc się przyznał.
Kolejny
winy,
złodziej.
Prawda? Tak, kolejny złodziej, kolejny się przyznaje. Ale jeżeli wróci do Polski, no to czeka go tutaj Żurek i, co bardzo ważne, bo są takie memy czasami, że masz na przykład kilku bossów, z którymi się zmierzyć, nie? No to pierwszym bossem jest Żurek, potem jest Tusk, a potem z takimi kilkoma maczugami, po prostu wyposażony po zęby, jest Roman Giertych, taki po prostu final boss, nie? No i po prostu Ziobro zostanie rozszarpany prawniczo i politycznie przez tych ludzi. Ja trzymam kciuki, żeby ta frakcja, powiedzmy, jak to nazywam, siłowego liberalizmu w Platformie, wreszcie dorwała za twarz Zbigniewa Ziobrę i zrobiła z nim porządek, bo on od strony prawnej, tak jak powiedziałeś, gnębił wiele osób, jego ludzie też byli w terenie aktywni, żeby swoich przeciwników politycznych atakować, ale co jest też bardzo istotne i znowu wrócę na chwileczkę do postaci Mateckiego, przecież ten cały hejt w internecie, ten mechanizm niszczenia posłów opozycji dział się przynajmniej za przyzwoleniem i za akceptacją Ziobry, być może przy jego aktywnym wsparciu. Przecież to, co się wydarzyło, ta tragedia rodzinna posłanki Felix. No Matecki wiadomo, jaką rolę odegrał w całej sprawie. Więc jeżeli mamy, powiedzmy, w skali Polski mniejsze takie, prawda, nieszczęścia i z mniejszymi konsekwencjami, ale jak sobie sumujemy do konkretnej liczby czy konkretnej skali, no to w ogóle nie ma dla mnie żadnej przestrzeni, żeby Ziobro i Matecki mieli jakąkolwiek możliwość obronienia się. Po prostu no, to są ludzie tak ewidentnie przeżarci władzą, przeżarci mentalnością quasi-dyktatorską, no że nie możemy ich tolerować po prostu.
A jeszcze tam przecież się ciągną z panią Pati jakąś tam coś i tak dalej. I jeszcze jakieś sprawy ze światem gangsterskim. No podobnie jak u Batyra. No ja jednak nie jestem taki, no jakby to powiedzieć, przekonany, że ta strona liberalna, Tusk i tak dalej, że oni mają narzędzia sprawcze. Nie? Że to jest fajne. Ja się boję, że właśnie przekraczamy te 100 dni, mniej więcej, te 3 miesiące, gdzie jeśli nie będzie konkretu, mam nadzieję, że no to ten konkret to jest właśnie Ziobro za kratkami. No Ziobro na banicji, no to jest tam powiedzmy 20%, 30% sukcesu, ale no jakoś to tam też będzie, no bo nie udaremniono mu ucieczki. Ja tylko sprawdzam to w sposób bardzo jednoznaczny. Pan dzisiaj prokurator generalny Żurek nie zna się na prokuraturze. To ja czekam, kiedy on weźmie kogoś takiego jak prokurator Blajerski. Na jednym z naszych ostatnich programów prokurator Blajerski, odpowiadając na wasze pytania, powiedział jasno, że chętnie, bez żadnego wynagrodzenia, w ramach służby państwu polskiemu, on będzie doradzał, może doradzić, a ma ogromne doświadczenie, jak praktycznie wyłapać tych gangusów, jak praktycznie doprowadzić do ich na salę sądową z oskarżeniem, jak praktycznie nie dopuścić, żeby oni uciekali z Polski, tak jak Romanowski czy Ziobro.
Nieźwiadek pisze, Żurek fajny chłop, lubię go, ale czy da sobie radę z mafią?
Jest to wyzwanie, to prawda. Natomiast jeżeli ktoś ma sobie dać radę, no to w obecnym układzie, powiedzmy, ministerialnym, no Żurek póki co jest jedną osobą, która ma narzędzia i ma, powiedzmy, kompetencje w tym zakresie, bo to, co powiedziałem ostatnio, jest to sytuacja o tyle inna w stosunku do pozostałych ministrów, że on został tym członkiem rządu z dnia na dzień tak naprawdę. Bo nie liczymy jakichś tam wiceministrów, bo umówmy się, no, to są mniej istotne elementy tej układanki. Ale popatrzcie, on jeszcze pewnie tydzień przed nominacją...
Był złapanki.
Tak, znaczy nie, że złapanki w tym sensie, że byle kto, tylko w tym sensie,
ale
że
nie wiedział, nie był przygotowywany
tak,
miesiącami.
Tak, tak, to nie była
nagle,
wiecie,
słuchajcie,
potrzebujemy twardego gościa. I akurat tutaj przekonuje mnie trochę narracja premiera Donalda Tuska, że tak, Bodnar miał taki charakter profesora naprawiacza, który będzie systemowo, od zera, wiecie, w sposób bardzo taki poukładany, sprawdzał wszystko, sprawdzał papiery, czy się zgadza. No i oczywiście być może na dobre czasy i na takie w miarę spokojne miałoby to jakikolwiek sens. Ale kiedy się okazało po tym strasznym horrorze w wyborach prezydenckich, że to nie działa, mówiąc delikatnie, to Tusk uznał, że potrzebny jest nie naprawiacz, tylko taki, jak on powiedział, ścigacz, osoba od rozliczeń. No i taką osobą w moim przekonaniu jest minister Żurek. Póki co, nie ukrywam, jest to chyba no, jedno z największych pozytywnych zaskoczeń polskiej polityki, no ja powiem no, zupełnie otwarcie, bez ogródek, wspieram tak nie, medialnie no to, co pan minister
to samo
tworzy i uważam,
robimy,
że ma dużą szansę na sukces.
To samo robimy, tylko w prokuraturze jeszcze nie ma strachu. Mówię o zdrajcach, którzy się zaprzedali bandzie Ziobry, a noszą ten prokuratorski czerwony żabot przy togach i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze wśród nich nie ma strachu. Ja po tym poznaję, czy Żurek jest skuteczny, czy nie. Bo ten strach był na początku. Ale to przecież taka pani, może Czarek przypomniesz, prokurator z Wielkopolski, powiedziała, że my już nie mamy nadziei na zmiany. To jeszcze było za Bodnara, nie? Ale to jest właśnie to, co powiedziałam. Najgorszą zbrodnią, do jakiej może dopuścić koalicja 15 października, to było pozbawić Polaków nadziei na realne zmiany. I w prokuraturze, to już był głos samej prokuratury, zostało to publicznie pokazane, w twarz wywalone Bodnarowi. My już nie mamy nadziei na zmiany. Ci, którzy się zaprzedali, którzy są zdrajcami praworządności, oni się dzisiaj chodzą po prokuraturach, biorą po 20 tysięcy i się śmieją z nas, którzy mieliśmy nadzieję na zmiany. Dzisiaj się dalej śmieją. Panie prokuratorze generalny Żurek, oni muszą się bać. I to pan musi coś zrobić w tej sprawie. Prokurator Blajerski czeka.
Niedźwiadek pisze, Tusku ćwierka sobie tweety o pisowskich przestępstwach i na tym jego działanie się kończy.
No to faktycznie wszedł takie bardziej, powiedzmy, polityczne tworzenie pewnych, może nie pseudozabawnych, bo to nie są pseudozabawne wpisy, ale takie no, bardziej idące pod publiczkę. I oczywiście nie ma w tym nic jednoznacznie złego. I dopóki jednak za tym nie idzie konkret postać, tak jak mówimy, takiego obrazka, na przykład Ziobry za kratami, dopóty te wpisy będą tak odczytywane jednoznacznie, ale wystarczy jeden element układanki zmienić, czyli na przykład właśnie jednak dzieje się to, co teraz powiedziałem, i już cała ta seria wpisów ma taką fajną otoczkę, ma taką fajną, taki charakter podbudówki po coś większego. Więc ja uważam, że koniec końców te wpisy nie są nic dużym problemem. Problemem było to, że Platforma była, czy w ogóle koalicja rządząca była niespójna w swoim przekazie, była spóźniona, a ostatnie parę tygodni pokazało, że jest jednak przed PiS-em, że ma jakkolwiek spójną narrację i że nie ma wyłomów. Póki co, z tego co widziałem, żaden polityk koalicji 15 października no, nie niuansuje kwestii Zbigniewa Ziobry, ani nie niuansuje kwestii CPK.
Czy Ziobro zostanie u Orbana? Na tak zagłosowało 87% naszych widzów, na nie 13%. Także my przewidujemy, że Ziobro na dłużej nad Balatonem, no, ale idą wybory, więc
właśnie
nie wiadomo,
wydarzy,
co będzie dalej, czy zmieni miejsce pobytu na inny kraj za granicą, czy jednak wróci.
Bo wiecie, no ja generalnie nie jestem może jakimś ekspertem od polityki wewnętrznej Węgier, tak? I zakładam, że to jest bardzo egzotyczna dziedzina nauki o polityce. Natomiast z tego, co wiem, no to po pierwsze, Węgry jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, no nie mają mechanizmów, aby wprost wybory fałszować. Ewentualnie Orban może manipulować okręgami, może grzebać przy ordynacji, ale wiecie, takie techniczne fałszowanie wyborów, czy wpływanie na rozstrzygnięcie jest bardzo trudne. Dlatego jeżeli nastroje społeczne na Węgrzech idą w tym kierunku, żeby Orbana jednak z tego siodła wysadzić, to się wydarzy. No a biorąc pod uwagę skalę korupcji, skalę złodziejstwa, to co Orban robił przez ostatnie lata na Węgrzech, no to ja uważam, że on będzie takim polskim Zbigniewem Ziobro. Albo inaczej, że polski Zbigniew Ziobro jest, albo inaczej, że nasz Zbigniew Ziobro jest takim Wiktorem Orbanem tylko u nas w pewnym sensie. Nie Kaczyński, bo wiecie, bo Kaczyński jednak nie brał odpowiedzialności za swoje czyny, no bo nigdy nie miał, znaczy nigdy nie miał, w ostatniej kadencji nie miał funkcji premiera. Był przez chwilę wicepremierem, prawda? No ale z drugiej strony tam pewnie są mechanizmy prawne, żeby tam tutaj sprawczość, tam nie wiem, sprawstwo, przepraszam, nad tym czynem podżeganie, nie wiem, nieinformowanie organów ścigania o przestępstwie, no też można w jakiś sposób go pod to podciągnąć. No i uważam, że jeżeli tak, na Ziobrę będą już materiały i zostanie skazany, to samo w kontekście Morawieckiego, to samo w kontekście Matyckiego, no to kolejny jest po prostu Kaczyński.
Gdyby rzeczywiście prokuratura była skuteczna, tak jak za czasów prokuratora Blajerskiego, to potrafiłaby nie tylko z Węgier takiego bandziora ściągnąć. Bo może kiedyś prokurator Blajerski opowie wam więcej, kogo i jak ściągali, to będziecie bardzo zdziwieni, z jakich państw potrafili przestępców ściągnąć i postawić ich przed polskim sądem.
Wspominałeś panią prokurator, to pani prokurator Jolanta Gościniak.
Tak, bardzo, bardzo taki wzruszający, przejmujący głos, który pokazywał, że no, ogromny zawód. Miała być sprawiedliwość po czasach bezprawia Kaczyńskiego i Ziobry, a przyszła nijakość, bezkarność dla bandytów czasów Bodnara. No i teraz 100 dni się kończy. Czy Żurek wystygnie?
Póki co dobrze smakuje. Ostatnio jadłem. Polecam.
Okej, tu mamy podziękowania. Małgorzata Szerla. W jedności siła, panowie, super połączenie intelektualnych sił. To zapraszamy. To
pani dobrze czuje pewne wydarzenia.
Tak. To nie jest nasze ostatnie słowo.
Tak, dokładnie. Niekoniecznie, że tak powiem, w tej samej liczbie. O.
Tak. Polecamy obserwować. Szczególnie w przyszłym tygodniu. Jeszcze jedna sprawa, bo komentariat tu polski twitterowy żyje sprawą Bogdana Rymanowskiego.
O tak, właśnie, kolejny bardzo ciekawy temat.
Newsweek wrzucił okładkę z Bogdanem Rymanowskim, dwa artykuły. Brednie u Rymanowskiego. Tam wytykają różnych gości, którzy opowiadają różne bzdury. Ten ich nie kontruje, w ogóle nic nie jakoś nie oponuje. No i też takich zaprasza. W odpowiedzi on rzucił tweet, w którym mówi, że wolność słowa jest albo jej nie ma, że każdy zasługuje na wysłuchanie i nikt tam nie będzie dyktował dziennikarzowi, kogo ma zapraszać, i że wierzy w zdolność swoich widzów do tam rozsądzania tego wszystkiego i że i dziękuję za zasięgi fajne.
No, temat jest bardzo złożony, to od razu zaspoileruję. Nie dogadywałem tego z Pawłem ani z redakcją, ale wczoraj nagrałem na ten temat film na swój kanał i dzisiaj będzie on opublikowany.
Czyli więc zapraszamy na
pół, zapraszamy, tak, 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 ale jeżeli jesteśmy już tutaj w takim gronie, możemy o tym porozmawiać, to powiem tak. Ja Bogdana Rymanowskiego jak człowieka, jakby abstrahując od poglądów, od jego warsztatu dziennikarskiego, oceniam pozytywnie, no bo jest to człowiek, zakładam, kulturalny, sympatyczny, taki, z którym można spędzić miło czas w takim sensie intelektualnym, że on faktycznie w cudzysłowie nie zjecie, a jednocześnie może jakkolwiek się dobrze potraktować, prawda? Plus jego warsztat dziennikarski pod kątem, powiedzmy, szacunku do widza jest o tyle inny niż u niektórych polskich redaktorów, że jednak nie przerywa, daje ci wypowiedzieć całą kwestię, nie wrzuca cię na minę, to jest bardzo ważne, bo na przykład są dziennikarze, na przykład taki Robert Mazurek, o, to jest dopiero dziennikarska kanalia, czyli osoba, która wrzuca swojego mówcę na minę i specjalnie robi wszystko, żeby go skompromitować. Rymanowski taki nie jest. Rymanowski jednak idzie w trochę innym kierunku. Natomiast ta, powiedzmy, lepsza strona Rymanowskiego jest przykryta przez to, co zrobił ostatnio, czyli to, że jego kanał na YouTubie stał się taką przestrzenią do promocji ludzi o, mówiąc delikatnie, kontrowersyjnych poglądach. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, okej, okay, kontrowersyjne poglądy i tak istnieją, więc ich w żaden sposób nie wyciszymy, więc lepiej dać im ujście, no bo gdzieś po prostu muszą być, prawda, eksponowane, a poza tym widzowie, tak jak Rymanowski napisał, sami mogą weryfikować, komu wierzą, a komu nie. No tylko to jest,
nie pomogą.
To jest właśnie takie bardzo naiwne podejście, bo o ile ktoś nie ma na przykład, wiecie, wykształcenia kierunkowego w danej sprawie, takiej, nie wiem, typu medycyna czy dietetyka, no to on najprawdopodobniej nie ma mechanizmów intelektualnych, nie, że jest za głupi, po prostu no nie ma wiedzy,
nie ma wiedzy.
Tak, tak się aby się
zdawało
z tym skonfrontować.
Mi do tej
nie?
pory, że po to jest ten prowadzący, dziennikarz.
Dokładnie, a Rymanowski, bo pochwalimy za to, że on nie przerywa. I to jest generalnie w porządku, ale jednak czasami, no nawet co, nie wiem, minutę czy tam dwie wypada zapytać, a gdzie jest to źródło, a skąd wie pan to i to, a na jakiej podstawie pan to sądzi. U niego trochę brakuje takich wstawek, plus, bardzo ważna rzecz, bo on napisał na temat wolności słowa, że albo jest, albo nie ma, no tylko, że to w sensie retorycznym jest bardzo atrakcyjne, ale w sensie merytorycznym bardzo spłuca temat. No bo jeżeli wolność słowa jest po pierwsze wartością nienegocjowalną, po drugie niestopniowalną, no to co na przykład z odpowiedzialnością za słowo w kontekście procesowym? Co na przykład z odpowiedzialnością za słowo w kontekście, nie wiem, składania fałszywych zeznań albo w kontekście zniesławiania kogoś? No, gdyby wolność słowa była tak oczywistą wartością, której nie da się w żaden najmniejszy sposób naruszyć, to w ogóle całe prawodawstwo musielibyśmy wywalić do kosza. Więc Rymanowski idzie w bardzo złym kierunku tej narracji.
Broni, nie broni przed tym, za co go atakują, bo nikt mu przecież nie mówi, że nie może, żeby mu zamknąć kanał, żeby go zamknąć do więzienia.
I chodzi o to, kogo zaprasza.
Kogo gadają.
Kogo
korzystając z wolności słowa, tak. On sobie wybiera to tak, tak samo inni
to
mogą
jest,
go krytykować.
Jest ciekawe,
nie wiem,
zdania,
bo
tak.
Powiedziałeś, że to jest taki moralny człowiek, nie? Ja nie znam go, nie śledzę.
Sympatyczny, nie wiem, czy moralny, sympatyczny.
Znam go tak, no, tak. Na zasadzie...
Wygląda na sympatycznego.
Z opisów nawet w tym Newsweeku jego znajomych, no to tam, że z jedną żoną, 40 lat i wszystko i bardzo
wszystko
tam,
fajnie.
Bardzo
może
fajny.
To być sympatyczny gość, ale to nie znaczy, że niegroźny w rosyjskiej talii dezinformacji, bo już widzę takie dwa poważne znaki zapytania. Po pierwsze, to co powiedzieliście, że zaprasza takich dziwnych ludzi, którzy bez niego nie uzyskaliby tego rozgłosu.
Tak.
W żaden sposób tego nie kontruje. Nie zaprasza dwóch gości z przeciwnych stron barykady, żeby, no, jak tu pani jakaś powie, że wszystko przez modyfikowaną soję, nie? I że tu świat się zaraz skończy, jeszcze dwa worki dosypią tej soi i już koniec, nie? A ktoś powie, stuknij się w łeb, ty stara idiotko. Znaczy, ja nie mówię, żeby tak mówić, nie? Tylko, że...
Odbić własną narrację,
żeby była
tak.
Druga narracja, czyli... A to jest dziennikarz z najwyższej półki i jeśli on nie robi tego, to robi to świadomie,
tak.
I celowo.
On musi wiedzieć, jakie są konsekwencje
on
tego.
On musi wiedzieć, co robi i wcale nie każdego zaprasza, kto jest kontrowersyjny. Tam mu ktoś napisał, no to zaproś Chojeckiego, jak żeś taki mądry. Nie?
Także... Nas zaproś właśnie, tak, dokładnie.
Nie?
Tak.
On takich różnych z tych teorii spiskowych, czyli znowu ruska farma troli, nie? I tak dalej. Druga rzecz, to już jest absolutnie taki chwyt podły, że on zakłamuje debatę, bo mówią mu, że on nagłaśnia ludzi, a on odwołuje się do wolności słowa, co jest absolutną manipulacją, nie? Stąd ta taka otoczka, że on taki fajny, taki miły i tak dalej, to ja patrząc z boku, nie znając gościa, to już widzę, że popełnia dwa nadużycia, poważne nadużycia dziennikarskie, nie? Że nagłaśnia ruską stronę w sposób bez refleksji, taki na chama wręcz, bez żadnego próby przynajmniej jakiegoś obiektywizmu i druga rzecz, że stosuje chwyty poniżej pasa, absolutnie sprowadzając debatę o tym, co robi, na niewłaściwe pole. Tak, czyli kłamie jest, inaczej, bo myślę, że robi to świadomie. I oczywiście tu to, co mówisz, że trzeba uważać, żeby dawać dziennikarzom jak największą wolność i tak dalej, bo wszyscy dyktatorzy, no to będą chcieli niszczyć. Pamiętacie, jak w Rosji taki zespół jakiś tam pusi coś tam, nie? No to od razu kolonia karna, nie? Trump przecież tego jednego komika chciał
Kimmela,
zakończyć,
tak.
Nie? Już zrobił, że go wyrzucili z roboty, poważna stacja telewizyjna, no ale wtedy właśnie nastąpiły wszystkie te wolnościowe, liberalne środowiska się wzięły i stanęły przeciwko Trumpowi i skapitulowali. Trump musiał się wycofać, ale teraz znowu na kolejnego...
Trump to się nawet nie chciał wycofać, no ale ta telewizja go jednak przywróciła tego Kimmela.
Jedną rzecz.
Mówię, że teraz objechał, Trump kolejnego zaatakował, który go do jakiegoś tam królika Baksa, czy do kogoś tam porównuje.
Ale to jest ciekawa sprawa pod kątem tego, że Rymanowski, abstrahując od tego, kogo zaprasza, znaczy nie możemy tego abstrahować, ale po prostu trochę dodając inny wątek do dyskusji. Rymanowski jednak jest niesmak medium tradycyjnym, nie tylko dlatego, że głosi poglądy albo daje ludziom poglądy, które są kontrowersyjne, tylko dlatego, że on się od tych mediów uniezależnił. I to jest akurat bardzo ciekawy trend, którego obserwujemy w internecie. Zresztą sami jesteśmy trochę, może w innej skali, ale uczestnikami tego trendu, prawda? No, że po prostu teraz na przykład nie potrzebujemy, wiecie, błogosławieństwa TVN-u, czy TVP, czy Polsatu, aby tutaj siedzieć i rozmawiać na tematy, które po prostu nam się podobają, które są w zgodzie z prawem i etyką, prawda? Rymanowski też z tego prawa korzysta, no bo on ostatecznie nie łamie żadnych przepisów. Czy jest etyczny, to już ocenią pewnie ludzie inni niż my, no po prostu każdy ma swoje tutaj poglądy. Natomiast fakt, że niektóre właśnie redakcje się na niego rzuciły, nie wynika z tego, że im tak bardzo na sercu leży ta, wiecie, dobro, etyka, tylko naprawdę one widzą, co się dzieje. Widzą, że ten trend zmian technologicznych wieje im trochę w cztery litery,
ale
prawda?
Ale Rymanowski cały czas też w redakcjach
ale mniej.
Występuje.
Tak, ale mniej, no bo ale w radiu jednak występuje mniej, a zakładam, że też pewnie większość swojego czasu poświęca na YouTube'a, no bo po prostu tam jest więcej przestrzeni, no i tyle. No.
To mimo wszystko nie jest nasza liga, bo zobaczcie, on został wyhodowany w mediach głównego ścieku, nie? I teraz wchodzi na naszą, można powiedzieć,
nasz obszar, to jest,
a my tu darliśmy, że tak powiem, piach czy trawę.
Znaczy, bo on korzysta z rozpoznawalności, które dały media.
On wchodzi, bo zobaczyli już, że to, co ja mówiłem 10 lat temu, że telewizją się nie przejmujemy, my nie będziemy walczyć o telewizję, my robimy telewizję internetową, bo internet, media społecznościowe to jest przyszłość. Ja mówiłem, choć stary dziad jestem, to 10 lat temu takie rzeczy tu pamiętają starzy widzowie. I zobaczcie, że teraz tacy Rymanowcy, wyhodowani przecież, no to wiadomo, że ktoś go tam ciągnął, ktoś tam, on się komuś musiał przymilać, komuś tam różne rzeczy, przysługi robić polityczne, takie, śmakie i owakie. No i on teraz na niezależność niby idzie, to ja absolutnie tego nie kupuję.
Znaczy może nie niezależność zero-jedynkową, ale że po prostu jest
Idzie w tę sferę niezależności.
Tak, otoczony innymi podmiotami i to doprecyzuję. Mnie chodziło o to, że on jest w naszej lidze albo vice versa, bo my się jakby...
Go nie przyjmuję do naszej ligi.
Tak, plus my się, że tak powiem, tak budujemy od zera w internecie. Natomiast on się budował w mediach tradycyjnych.
To jest uczciwe.
Przy czym on dobrze widzi ten wiatr zmian i widzi, że jeżeli by został w tych mediach wyłącznie tradycyjnych, no to tam w zasadzie wystarczy jedna decyzja, typowo mówiąc wprost, polityczna, i chłopa nie ma. Zależy od to oczywiście, z której strony na to popatrzy. A w mediach internetowych, no wiadomo, wszystko się może wydarzyć, tak? Jakby nie jesteśmy wróżkami, nie przewidzimy tego. No ale na ten moment te platformy społecznościowe żyją, mają się dobrze, nie cenzurują w aż takim stopniu, jak niektórzy by się spodziewali, i uważam, że to jest właśnie dobra droga do budowania swojego kapitału medialnego, a nie tam podlizywanie się poszczególnym wielkim koncernom i liczenie na to, że łaskawie skapnie nam coś z tego pańskiego stołu.
Także w tej dziedzinie będziemy mieli dla was jeszcze następną propozycję w przyszłym tygodniu. To już ją tu zapowiadamy. Tak trochę, no, chcielibyśmy, żeby właśnie jeszcze zwiększyć zasięg tego, co robimy i połączyć siły. Nie? Że jest pewne rozproszenie tych różnych środowisk, blogerów, youtuberów, kanałów i tak dalej. No a teraz pytanie, czy dojrzeliśmy do tego, żeby coś robić wspólnie? Oczywiście każdy z poszanowaniem swojej niezależności, swoje kanały, każdy ma, czy na TikToku, czy na Twitterze, czy na Instagramie. Oczywiście no, Facebook i to już i YouTube to, że tak powiem, prehistoria, nie? Także w to nie wchodzimy, ale żeby te głosy jednoczyć, to zobaczcie, że dzieje się też w polityce. Prawica, no, pseudoprawica, kato-pato-komuna rozdrobniona na trzy przynajmniej jakieś tam części ruskiej układanki, a Tusk próbuje złączyć to wszystko, żeby jeszcze większą siłę wyborczą temu nadać. Także ten kierunek jest ciekawy. Zobaczcie, że w historii, no, jakąś taką analogią to jest Konstytucja 3 maja, nie? Zobaczcie, że tutaj tak zwana ta pseudoprawica tak sobie te swoje ruskie targowickie ryje wyciera Konstytucją 3 maja.
Oni są targowicą.
A oni są targowicą ruskimi, oni tu w ogóle... Ale właśnie wtedy potrafili się dogadać, ci wszyscy, którzy chcieli tych reform Polski, żeby ona szła w kierunku tego protestanckiego, obywatelskiego Zachodu, potrafili się dogadać. Nawet z częścią biskupów katolickich.
Ale powiem wam jeszcze w kontekście tej analogii historycznej, bo tutaj Paweł poszedł, raczej bym nie zapraszał, no. Paweł poszedł bardzo daleko wstecz. Ja bym poszedł jednak trochę w nowsze czasy, bo popatrzcie, to nie jest przykład, z którego musimy brać lekcję taką ideologiczną, ale lekcję techniczną. Konfederacja, kiedy była jeszcze w swoich poprzednich inkarnacjach, czyli kiedy osobno była sobie partia Korwin, wcześniej KNP, wcześniej UPR, bo tam są w ogóle całe, wiecie, historie ewolucji nazw, był sobie ruch narodowy, były sobie takie pomniejsze ugrupowania, no to ile oni mieli? Po 3-4% w sondażach, czasami incydentalnie.
To był naprawdę.
Tak,
ale najlepszy wynik tak w UPR-ze, jaki nam się udało zrobić, to było 2, tam UPR-ze, jeden,
tak. Ale w KNP 14 rok do Europarlamentu się udało wejść. Pamiętam, sam w kampanii wtedy robiłem, ale do czego zmierzam?
No tak, ale
że nam się wtedy udało zrobić, jako wtedy no, członkowi partii tej właśnie antysystemowej, nam się udało jakikolwiek sukces osiągać wtedy, kiedy następowała konsolidacja tych sił. I dlatego uważam, że skoro Konfederacja niestety skonsolidowała te siły prawacko-narodowo-katolskie, to my jako liberałowie, niekoniecznie w formie politycznej, ale w formie medialnej, możemy skonsolidować siły te liberalne, antykatolickie,
reformatorskie,
ale nie antyreligijne, żeby była jasność. Tak, reformatorskie, które będą w miarę pojemne dla tych, którzy chcą obronić Polskę przed pato- i katoprawicą. No i właśnie w tym celu tutaj Paweł zapowiedział bardzo ogólnie, więc ja też będę pozostawał w tej ogólnej konwencji.
Nie, to
w
jak
tym,
chcesz. To
ale, nie, ale w tym celu
nie umawialiśmy się.
Spodziewajcie się, że za tydzień coś dla was szykujemy w składzie jeszcze szerszym niż obecnie. Będziemy to komunikowali, jak rozumiem, na stronach mediach waszej telewizji, mediach społecznościowych. Będą twarze, które część z was na pewno już zna, ale być może nie wszyscy się spodziewali, że spotkamy się w jednym gronie, uwaga, stacjonarnie.
Stacjonarnie. Także zapraszamy.
No, dzięki. Kolejne. Rozumiecie, że tak powiem, po naszej stronie jest to zobowiązanie dzielenia się tym, co nam daliście. Mówię o naszych widzach. To wy złożyliście się na to studio, na ten budynek i tak dalej, że mamy naprawdę komfortowe warunki do pracy, sprzęt i tak dalej. No to chcemy się dzielić tym także z takimi, którzy dopiero wchodzą i jeszcze takiego zaplecza nie mają.
Ja to jesteśmy bardzo wdzięczni, mówię już, uprzedzam fakty, ale ja i ludzie, których tutaj będziemy niedługo państwu pokazywać, no, są wdzięczni za to, że Paweł jest tak otwarty na pewne propozycje.
No, całe nasze środowisko, no,
tak,
ale
że możemy korzystać z tej infrastruktury, no bo ja powiem szczerze, po prostu wszedłem tutaj ile 2 tygodnie temu, no i byłem naprawdę no, niesamowicie pod wrażeniem tego, co zobaczyłem. No i uważam, że właśnie nasze środowiska, te liberalne, te wolnościowe, powinny korzystać z takich miejsc, powinny też korzystać z takiego wsparcia, no, żeby budować przeciwwagę dla tej prawicowej fali, prawackiej fali, mówiąc dokładnie. Przy czym też trzeba mieć świadomość, że my niestety już nie jesteśmy w stanie, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku lat, ich dogonić, ale no, przynajmniej skrócić dystans. Skrócić dystans po prostu. Tak.
Ja jeżdżę Volkswagenem też, tak jak ten Bąkiewicz, tylko że Volkswagenem transporterem, który już niedługo będzie mógł być na tych tablicach zabytkowych. Nie. I tam jego wartość 20 tysięcy chyba już, to już tak chyba z przesadą, ale bardzo dobry samochód. Każdy wie, co to znaczy Volkswagen T4, TDI i tak dalej, no to jest nie do zajeżdżenia, no to po co mam cokolwiek zmieniać, nie? Ale to mówię, że wcale w tych wyścigach, kto lepszym samochodem jedzie, ja przynajmniej
materialnym
nie
zamierzam do,
tak, startować. Tak, tak. Traktujemy, jak przystało na biblijnych chrześcijan, mówię o nas, to, co nam Bóg daje, żeby to jak najbardziej, można powiedzieć, ekonomicznie zainwestować, nie? Żeby nie tam w Volkswagena Amaro czy jakiegoś innego, ale żeby studio hulało, nie? Żeby było gdzie ludzi przyjąć, żeby było gdzie smacznie zjeść i ciepło było, żeby goście mieli komfort.
Potwierdzam, rozmowy potwierdzam. Komfort tak jest olbrzymi, tak, tak, tak.
Także to jest no, takie protestanckie myślenie. Stąd no, cieszę się, że możemy się tym dzielić i zobaczcie, tamci ukradli nam pieniądze, nie? Mówię o tych wszystkich dotacjach Kaczyńskiego, Glińskiego na przeróżne te Defensor Fidei, na te narodowe jakieś fundacyjki, różne takie no, sposoby wyprowadzania, czy te religijne ryzyka wyprowadzania pieniędzy budżetowych. No a myśmy powiedzieli, nie, w ogóle tego nawet nie tykamy, nie? Tylko mówimy, słuchajcie Polacy, Bóg dał nam już błogosławieństwo, że no, mamy trochę więcej niż tam na chleb z masłem i z szynką, nie? To pomyślmy o tych wyższych wartościach, o wyższych celach dla Polski. Czyli zbudujmy dla Polski taką przestrzeń medialną, jaką jest telewizja Idź Pod Prąd, właśnie tylko i wyłącznie w oparciu o darczyńców, o wasze serca, o wasze zrozumienie potrzeby. I to zaczęliśmy 10 lat temu. I zobaczcie, do dzisiaj funkcjonujemy i się rozwijamy. Chwała Bogu i dzięki każdemu z was, kto rozumie tę potrzebę. A teraz chcemy się jeszcze tym dzielić, żeby to, co już udało nam się dzięki wam i Bogu wypracować, żeby też służyło innym ludziom, którzy w tę samą stronę dmuchają, można powiedzieć, ten żagiel zwany Wolna Polska.
A uważam, że przestrzeń będzie coraz większa, do tego tylko jeszcze doprecyzuję, no ponieważ społeczeństwo się zmienia, społeczeństwo się od kleru katolickiego uniezależnia i też od tej właśnie typowo katoprawicowej części strony politycznej, więc uważam, że mamy do kogo mówić, mamy też z kim współpracować, no i ten obszar polskiej sceny medialno-politycznej idzie coraz więcej, coraz bardziej w dobrą stronę i ku temu faktycznie trzeba teraz patrzeć. Ja założyłem swoją internetową działalność ile? 2,5 miesiąca temu. Już widzę całkiem przyzwoite efekty, więc myślę, że tutaj wszyscy się podzielimy akurat tą sferą i będziemy się nawzajem wspierać.
Właśnie tutaj jedna z komentujących pytała, jak długo działasz na YouTube, no to jest
odpowiedź. 19 sierpnia 25 roku, pamiętam, pierwszy film został opublikowany.
Tak. Dziękujemy oczywiście za wasze wsparcie. We wrześniu to było 782 osoby, a w październiku 759 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy wam bardzo. Zachęcamy oczywiście do wsparcia również w listopadzie. Jeszcze do Rymanowskiego był jeden komentarz. Mario K. Rymanowski chętnie przeprowadziłby grzeczny wywiad z Putinem, jak niejaki Karlsson.
Czyli no to dla mnie to jest podobna stajnia jak Stanowski, który też się od tego nie odżegnał. Oczywiście to jest nie, że Rymanowski to powiedział, tylko no, zdanie tak naszego widza, ale rzeczywiście wachlarz tematyki to podobnie jak u Pospieszalskiego. Zobaczcie, że to są mniej więcej z tej samej półki. Zobaczcie teraz jak Wilstein, stary Wilstein, nie? Żyd, którego szanowałem i który kartę taką opozycyjną miał piękną, nie? To wyszedł teraz u tego zbioru tych oszustów przeróżnych politycznych i opowiada, że to Zachód jest winien, że Putin zaatakował Ukrainę. No, stary Wilstein.
Skandaloza.
Dziękujemy za wasze dziś głosy, za wasze komentarze. Dziś waszymi gośćmi byli pastor Paweł Chojecki i Kamil Jastrzębski.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Polecamy jeszcze raz kanał Kamila Jastrzębskiego na YouTubie i polecamy oczywiście też się na przyszłość jutro o 13:00 znowu Idź Pod Prąd na żywo, a w przyszłym tygodniu niespodzianka, pewnie będziemy powoli odkrywać kolejne karty. Tak jest. Zatem do zobaczenia.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.